Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Szaty liturgiczne. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę w naszym życiu codziennym i społecznym odgrywa odpowiednie ubranie. Właściwie bez ubrania człowiek nie mógłby żyć, zwłaszcza w naszym klimacie. Chodzi jednak bardziej o względy kulturowe i społeczne, aniżeli czysto fizjologiczne. Poprzez to, jak się kto ubiera w zależności od sytuacji, wyraża się jego kultura i stan wewnętrzny. Nieodpowiedni do sytuacji i pełnionej roli społecznej strój może szokować, wprowadzać w błąd, a nawet obrażać innych czy naruszać prawo. Na przykład ktoś, kto w miejscu publicznym ubrałby mundur policjanta, nie będąc nim faktycznie, na pewno nie uniknąłby surowej kary. Prawdopodobnie też ktoś w stroju kąpielowym nie zostałby wpuszczony do teatru czy urzędów publicznych. Tymczasem nierzadko latem w naszych kościołach widzimy ludzi, którzy zdaje się trafili tu przez przypadek zamiast iść na plażę. Co więcej, czują się obrażeni, gdy zwróci się im uwagę na niestosowność stroju. Jeśli nie jest to prowokacja, to z pewnością oczywisty brak elementarnej kultury i szacunku do bliźnich, a tym bardziej do miejsca świętego. Przy czym nie mówię tu tylko o zbyt skąpym stroju pani, ale także mężczyzn, którzy wchodzą do kościoła w podkoszulkach, szortach i klapkach. Świętość sprawowanych obrzędów kultu Bożego wymaga więc odpowiedniego ubrania, nie tylko od wiernych, ale także od wszystkich, którzy pełnią w liturgii jakiekolwiek funkcje, szczególnie od celebransa. Strój liturgiczny, zasadniczo różniący się od codziennego ubrania, nie tylko ma wyrażać odświętny charakter, ale zarazem wskazywać na wykonywaną funkcję. Używane w liturgii szaty wywodzą się z odzieży noszonej w starożytności greckiej i rzymskiej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa szaty kapłańskie praktycznie niczym nie różniły się od ówczesnego zwykłego stroju. Jedynie na czas celebracji kapłan przywdziewał stosowany wtedy świąteczny ubiór. Składał się on z długiej, przepasanej i ozdobionej dwoma purpurowymi pasami tuniki z rękawami, fałdzistej narzuty i sandałów. Od IV wieku zaczęto stosować tak zwaną penulę, czyli szatę okrywającą całe ciało. Z tego właśnie bierze początek obecnie stosowany w liturgii ornat. W VII wieku pod wpływem ludów germańskich i galijskich nastąpiła zmiana w sposobie ubierania się mężczyzn, polegająca na znacznym skróceniu szat. Kościół jednak pozostał przy dawniej stosowanych długich szatach. W ten sposób doszło do wyodrębnienia się szat liturgicznych, znacznie różniących się od codziennego stroju. Bardzo ozdobne i piękne, stąd nazwa ornat, co po łacinie oznacza ozdobny, udekorowany. Do zdobienia szat liturgicznych używano szlachetnych kamieni i złota. Często na szatach umieszczano przedstawienia Chrystusa, znak krzyża czy różne sceny biblijne. Od IX wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia szat liturgicznych i odmawiania specjalnych modlitw przy ich zakładaniu. Nadawano im bowiem znaczenie symboliczne. Symbolika szat liturgicznych odnosiła się do Chrystusa, Jego męki i moralnej dyspozycji celebransa. Ciężki od ozdób ornat symbolizował krzyż Chrystusa, zaś przewiązywanie białej tuniki, czyli alby, okrywającej całe ciało, uważano za symbol powściągliwości, a jej biały kolor za znak czystości. Soborowa reforma liturgiczna utrzymała odrębny od codziennego strój liturgiczny, postulując zarazem, aby to był strój piękny, jednak prosty. Obecnie do sprawowania mszy świętej oraz innych sakramentów celebrans i diakon zakłada albę. Podczas liturgii noszą ją także lektorzy i akolici. Z zasady alba powinna być przewiązana ozdobnym sznurem z frędzlami, który nazywany jest paskiem. Skróconą odmianą alby jest komża, którą na odświętnej schludne ubranie nakładają przede wszystkim ministranci. W wielu parafiach na komże przywdziewa się także pelerynki, których kolor odpowiada okresowi liturgicznemu. Kapłan na albę nakłada stułę, która zwisa z jego szyi z przodu, natomiast diakon zakłada stułę na skos, z lewego ramienia do prawego boku, spiętą u dołu. Stuła to szeroka wstęga, wywodząca się ze stroju cesarskiego. Także dziś, podczas uroczystości państwowych, można zobaczyć głowy państw, które wraz z różnymi insygniami i orderami, podkreślającymi ich władzę i godność, noszą na skos takie właśnie kolorowe szarfy. Podobnie ubrane są poczty sztandarowe. IV synod w Toledo z 633 roku postanowił, że stułę mają nosić biskupi, prezbiterzy i diakoni na znak władzy kapłańskiej, analogicznie do władzy królewskiej. Na albę i stułę kapłan nakłada ornat, diakon zaś dalmatykę. Jak wspomniałem, ornat powstał ze starożytnego rzymskiego płaszcza bez rękawów o dzwonowatym kształcie. Aby nie krępował ruchów rąk podczas sprawowania liturgii, obcięto go z boku, toteż od XIII wieku przybrał kształt dwóch płatów ozdobnego materiału z przodu i z tyłu. Zwykle na plecach kapłana haftowano krzyż, symbol ofiary krzyżowej i zarazem ciężaru służby Bożej. Współcześnie jednak powrócono do pierwotnego kształtu ornatu. Liturgiczny strój diakona to, jak wspomniano, dalmatyka. Jako rodzaj senatorskiej uroczystej tuniki powstała ona w połowie II wieku w Dalmacji i stąd jej nazwa dalmatyka. Od IV wieku, a więc od czasów Konstantyna, nosili ją papieże, a dopiero w IX wieku stała się liturgicznym strojem diakona. Początkowo była koloru białego z dwoma pionowymi czerwonymi pasami po bokach, zaś od XIII wieku jej kolor dostosowano do koloru liturgicznego. Podczas sprawowania innych czynności liturgicznych poza mszą świętą, na przykład podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, jak również w procesji, kapłan i diakon używa kapy. Jest to rodzaj ozdobnej, długiej do kostek peleryny, nakładanej na albę lub w ostateczności na komże. Najczęściej używa się kapy koloru białego przy celebracjach i procesjach eucharystycznych oraz fioletowego podczas procesji pogrzebowej z domu do kościoła lub z kościoła na cmentarz. Omówione tu najważniejsze rodzaje stroju liturgicznego należy odróżnić od stroju codziennego, jaki noszą osoby duchowne, a jest nim w przypadku kapłanów zakonnych habit, zaś w przypadku księży diecezjalnych sutanna. Habit, jako charakterystyczny strój osób Bogu poświęconych, do noszenia którego są prawnie zobowiązani, jest tak stary, jak ta właśnie forma życia w Kościele. Z inicjatywy świętego Pachomiusza, zmarłego w 346 roku, jednego z twórców życia mniszego, ówcześni mnisi na znak wkroczenia na drogę pokuty i modlitwy przywdziewali strój chłopów egipskich. Była to lniana, zgrzebna tunika bez rękawów, przepasana rzemieniem lub sznurem. Ponieważ życie zakonne wymaga jednolitości, dlatego dokładnie określano kształt habitu, rodzaj materiału i jego kolor. W ten sposób habit stał się znakiem rozpoznawczym danego zakonu. Nieco później do habitu dodano tzw. szkaplerz. Pierwotnie był to rodzaj fartucha w postaci szerokiego płata z tego samego materiału co habit, umieszczany z przodu i z tyłu z otworem na głowę. Z czasem szkaplerz utracił swoją funkcję praktyczną i stał się symbolem oddania Bogu i Matce Najświętszej. Dawniej do całości stroju kapłanów zakonnych należała także piuska w kolorze habitu, który najczęściej był czarny lub brązowy, a czasem, jak w przypadku Paulinów znanych z Jasnej Góry czy Dominikanów, biały. I jako ciekawostkę warto nadmienić, że używanie białego stroju, a zwłaszcza białej piuski przez papieży, wywodzi się od papieża świętego Piusa V, zmarłego w 1572 roku, który był dominikaninem. On to w obliczu inwazji muzułmańskiej wezwał cały Kościół do modlitwy różańcowej, mocą której w bitwie morskiej pod Lepanto flota turecka została doszczętnie rozbita. Jeśli zaś chodzi o sutannę, czyli oficjalny strój księży diecezjalnych, to z zasady jest ona koloru czarnego, przylegająca do ciała, ze stojącym kołnierzem, spod którego wystaje brzeg białego kołnierzyka spodniego w kolorze białym, czyli koloratka. Sutanna jest zapinana na guziki z przodu. Tradycyjnie przyjmuje się, że powinno być ich 33, odpowiednio do liczby lat życia Chrystusa. Jednak nie jest to reguła. Duchowni, którzy piastują godności kościelne, a więc są kanonikami czy prałatami, podczas uroczystości kościelnych zakładają czarną sutannę z guzikami i obszyciami w kolorze fioletowym. Natomiast biskupi podczas uroczystości noszą całą sutannę w kolorze fioletowym, zaś kardynałowie w kolorze purpurowym. Do tego zakładają szeroki pas z frędzlami oraz specjalne nakrycie głowy w kolorze sutanny, czyli biret. Obecny krój sutanny sięga XVII wieku. Wtedy bowiem wprowadzono obowiązek noszenia specjalnego stroju przez duchownych także poza liturgią na co dzień. Jak wspomniałem, habit czy sutanna jest zwyczajnym, codziennym strojem osoby duchownej, dlatego przepisy liturgiczne bezwzględnie wymagają, aby do sprawowania sakramentów, szczególnie mszy świętej, kapłani, zarówno zakonni, jak i diecezjalni, zakładali odpowiednie szaty liturgiczne. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, które ostatnio często cytuję, zaznacza, że różnorodność szat liturgicznych odzwierciedla różnorodność funkcji podczas liturgii mszy świętej. Są więc one znakiem funkcji właściwej każdemu z posługujących. A poza tym szaty liturgiczne winny podkreślać piękno świętych czynności.